Doszliśmy do 21 rozdziału i wersety dzisiaj, które będziemy czytać, to jest od 18 do 32. Gdy wracał rano do miasta, poczuł głód. Kiedy więc przy drodze dostrzegł drzewo figowe, podszedł do niego, lecz nic na nim nie znalazł, oprócz liści. Wtedy powiedział: już nigdy więcej nie będziesz owocować. I drzewo figowe natychmiast uschło. Gdy uczniowie to zobaczyli, pytali ze zdumieniem: jak to drzewo figowe mogło tak nagle uschnąć? Jezus im odpowiedział: zapewniam was, jeżeli będziecie mieli niezachwianą wiarę, nie tylko z drzewem figowym to uczynicie, ale nawet jeśli tej górze powiecie: unieś się i rzuć w morze, to tak się stanie. I otrzymacie wszystko, co z wiarą będziecie prosić w modlitwie. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i tam nauczał, podeszli do Niego arcykapłani i starsi ludu i zapytali: jakim prawem to czynisz? Kto dał Ci taką władzę? Jezus im odpowiedział: ja także zadam Wam jedno pytanie. Jeśli mi odpowiecie, to i ja Wam odpowiem, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni rozważali to między sobą. Jeżeli powiemy, że z nieba, to zapyta nas, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. Jeśli powiemy, że od ludzi, to narazimy się tłumowi, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Wtedy i on im odpowiedział: to i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. A co sądzicie o tym? Pewien człowiek miał dwóch synów, zwrócił się do pierwszego: synu, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: nie chcę. Ale potem okazał skruchę i poszedł. Z tym samym poleceniem zwrócił się też do drugiego. Ten zaś odpowiedział: dobrze, panie, ale nie poszedł. Który z tych dwóch wykonał polecenie ojca? Mówią mu: ten pierwszy. Na to Jezus powiedział: zapewniam was, że celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Boga. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, ale jemu nie uwierzyliście. Natomiast celnicy i nierządnice uwierzyli mu, chociaż to widzieliście, nie okazaliście skruchy, aby mu uwierzyć. Także ostatnio, kiedy czytaliśmy wcześniejsze wersety tego rozdziału, czytaliśmy o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, tak? Że wjechał jako król. Symbolicznie dokonał wjazdu jako król, ale też Boża obecność. Następnie oczyścił świątynię. To wszystko były takie jego działania, które nie działy się po prostu, ale wskazywały na to, że jest Mesjaszem, że jest królem żydowskim. I jak zwykle można by powiedzieć: no i cóż to ma za znaczenie? To samo pytanie zadawali ludzie w tamtych czasach, tak? Gdzie teraz na naszej grupie wtorkowej czytamy list do Koryntian i Paweł tam mówi, że dla Greków ta właśnie wieść o królu, który jeździł na osiołku i został ukrzyżowany, jest głupstwem, a dla Żydów jest obrazą, jest zgorszeniem. Ale ten król jakiegoś małego narodu, który gdzieś tam jeździł na osiołku, potem dał się ukrzyżować, jest Bożą mocą ku temu, żeby pojednać ludzi ze swoim Stwórcą. Bóg wybrał to, co małe i takie właśnie według ludzkiego rozumienia głupie, po to, żeby dokonać czegoś, czego ludzka mądrość i ludzka siła i ludzkie pomysły nie były w stanie zrobić. Więc Chrystus jest tym królem i teraz, kiedy czytamy te wersety dalej, on zaczyna działać tak, jak właśnie król Izraela. Najpierw to, co widzimy, to taka życiowa przypowieść, tak? Jezus nauczał w przypowieściach, opowiadał jakieś historie, a tutaj w pewnym sensie odegrał taką przypowieść, tak? Podszedł do drzewa figowego, czytamy, i nie znalazł na nim nic oprócz liści, przeklął to drzewo przestało owocować i widzimy tą całą historię. Jakie to miało znaczenie? Oczywiście to wszystko było symboliczne. Nie chodziło tutaj wcale ani o te figi, ani tak do końca o to drzewo. Chodziło o coś zupełnie innego i Mateusz używa tej historii właśnie, żeby to zilustrować. Przede wszystkim jest to odwołanie do księgi Jeremiasza. Tak? Jeżeli otworzycie księgę proroka Jeremiasza i powinniśmy wszyscy wiedzieć, że Jeremiasz był prorokiem jak to powiedzieć, był prorokiem zniszczenia, prorokiem zagłady, był prorokiem, który prorokował w czasach, kiedy Izrael został skazany na wygnanie, tak? Kiedy przyszli Babilończycy, zniszczyli świątynię, zniszczyli miasto, uprowadzili naród do Babilonu. I Jeremiasz prorokował w 8 rozdziale od 10 może wersetu przeczytam. Znowu Jeremiasz prorokuje przeciwko właśnie Izraelowi z powodu ich grzechu. Oczywiście to całe zniszczenie i wygnanie nie było tak po prostu, ale było, powodem tego była ich niewierność Bogu, nieposłuszeństwo Bogu. Czy od 11 wersetu przeczytam może. I starali się zaradzić klęsce córy mojego ludu, mówiąc beztrosko: pokój, pokój, lecz nie ma pokoju. Powinni okryć się wstydem, ponieważ dopuszczali się obrzydliwości. Jednak oni w ogóle się nie wstydzą, ani nie potrafią się zawstydzić. Dlatego padną wśród poległych, potkną się w czasie ich karania, mówi Pan. Usunę ich zupełnie, wyrocznia Pana. Nie ma winogron na krzewie winnym i nie ma fig na drzewie figowym, a liście zwiędły. Wydałem ich tym, którzy ich zaleją. Tak więc Jeremiasz używa takiego obrazu zagłady i powodem tej zagłady jest obrzydliwość. Obrzydliwość postępowania tego, jak Boży naród wtedy żył. I znowu obrazem, który tu używa, jest to, że krzew winny, drzewo figowe, które są po to, żeby wydawać owoc, po to, żeby dać coś przyjemnego i dobrego, okazały się puste, tak? I można powiedzieć tak jak i w dzisiejszych czasach, człowiek, kiedy ma drzewo w ogródku, które powinno dawać jakiś owoc, a tego owocu na drzewie nie znajduje, zastanawia się, to po co w ogóle mi to drzewo jest potrzebne, tak? Być może to drzewo żyje, ma liście, ale nie dając owocu staje się absolutnie bezużyteczne. I większość z nas zrobiłaby dokładnie to samo. Wycięłaby takie drzewo, które nie przynosi owocu. Więc to, co Jezus robi, to jest taka symboliczna akcja wskazująca na Izraela, że oto znowu przyszedł czas. Po niewoli babilońskiej Izrael powrócił do swojej ziemi, odbudował świątynię i oczekiwał na to, żeby do tej świątyni powróciła Boża chwała. Jak wiecie, po wygnaniu zniknęła Arka Przymierza. Ezechiel widział Bożą chwałę, wiele razy to powtarzam, opuszczającą świątynię, a później Boża chwała nigdy do świątyni nie powróciła. Żydzi oczekiwali i wiedzieli, że z powrotem Bożej chwały przyjdzie dzień właśnie uwolnienia, wybawienia, odnowienia Izraela, tak? Skończy się ich niewola. I oczywiście my dzisiaj wiemy, i tak ewangeliści to przedstawiają, że tym powrotem Bożej chwały było przyjście Jezusa Chrystusa, było przyjście Bożej chwały, która stała się ciałem, która stała się człowiekiem. I problemem narodu Bożego było to, że oni tego nie rozpoznali. I nie tylko tego nie rozpoznali, ale jak będziemy czytali dalej, sprzeciwili się wręcz temu, co Bóg czynił. Więc to drzewo figowe miało być swego rodzaju obrazem, miało być przypowieścią tego, że nawet pomimo tego, że pewne życie widać, tak, te liście, to drzewo było żywe, ale nie przynosząc owocu, ono jest bezużyteczne. I tak samo Boży naród, który miał przynosić owoc, nie przyniósł go, czy nie przynosi go. I dalej Jezus, jest ta taka wymiana zdań między Jezusem a uczniami na temat wiary, tak? Którą często wyrywamy z kontekstu i posługujemy się jako takimi złotymi wersetami, które mówią, że jak się będziemy usilnie modlić, to możemy różne rzeczy, różne sztuczki możemy nawet robić, tak? Będą się góry przenosić, drzewa usychać, nie wiem, różne dziwne rzeczy moglibyśmy robić. Często ten werset tak jest używany. Ale znowu, musimy spojrzeć na niego w kontekście i naprawdę go zrozumieć. Bardzo łatwo jest wyrwać pewne rzeczy i zrozumieć je po swojemu. Więc przede wszystkim, już też o tym mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz, musimy zrozumieć, czym jest wiara. Tak? Nasze zrozumienie wiary najczęściej sprowadza się do takiego jakiegoś albo intelektualnego założenia, że coś istnieje, tak? W przeciwieństwie do czegoś, co nie istnieje, wtedy nie wierzymy, że to jest, tak? Albo wierzymy, że coś jest. Więc często wiarę postrzegamy na takim poziomie. Tudzież często, czy w pewnych środowiskach wiara to jest coś takie wmawianie sobie i przekonywanie siebie, że coś ma się wydarzyć. Jak będziemy sobie to wmawiać i się przekonywać wystarczająco długo, to ta rzecz powinna się wydarzyć, bo Pan Bóg obiecał, tak? Że tutaj usilnie, jak będziemy usilnie to robić, będziemy usilnie modlić się, to tak się stanie. Ale wiara tak naprawdę jest czymś, czy ta wiara, ta definicja wiary w Biblii jest czymś innym. Definicja wiary w Biblii jest bardziej takim zrozumieniem, bardziej jest wiernością i ufnością temu, któremu się wierzy, niż przekonaniem o tym, czy on istnieje, czy nie istnieje, tudzież przekonaniem siebie o tym, że coś powinno się wydarzyć lub nie powinno się wydarzyć. Tak? Wiara jest ufnością w to, że Bóg będzie robił to, co robi. Wiecie, ciekawe jest, kiedy Jezus przyszedł i mówił: nawróćcie się i uwierzcie we mnie. Bardzo podobna fraza jest w takiej literaturze z podobnego okresu. Józef Flawiusz, taki historyk żydowski, opisuje takie wydarzenie, kiedy wziął do niewoli pewną grupę bandytów, takich rebeliantów, i rozmawia z ich przywódcą, który de facto też Jezus miał na imię, bo Jezusów było bardzo dużo wtedy, to było tylko jedno z imion. I on mówi właśnie, używa dokładnie tej samej frazy, którą użył Jezus. Mówi do tych rebeliantów, do tego przywódcy: nawróćcie się i uwierzcie we mnie. To był historyk, on był też dowódcą wojskowym swego czasu. Później napisał historię, został historykiem. I to, co miał na myśli, przestańcie robić to, co robicie, i zaufajcie mi, zaufajcie, że ja wiem, co w tej sytuacji jest słuszne. Przyłączcie się do mnie. Tak? Tak tą frazę byśmy przetłumaczyli, czytając nie o Jezusie, tylko właśnie w takiej książce historycznej. To on mówił do tych ludzi. Zostawcie swoje pomysły, swój program, swoją strategię, poddajcie się mi i zaufajcie, uwierzcie we mnie, zaufajcie, że ja wiem, co robię i ja was poprowadzę w słusznym kierunku. I dokładnie o to chodzi, kiedy czytamy o wierze też w Nowym Testamencie. Czy takim dominującym aspektem tego jest to, że zaufanie. Jezus mówi: uwierzcie we mnie, mówi: zaufajcie, że ja wiem, co robię. Zaufaj, pomimo tego, że my dzisiaj patrzymy z tej perspektywy, że już wszystko rozumiemy i wiemy, tak? W pewnym sensie. Natomiast oni musieli mu zaufać. Oni musieli zaufać w to, kim on jest. Musieli zaufać temu, że wie, co robi. Pomimo, że on na każdym kroku, Jezus wydawał się robić coś, co było wręcz sprzeczne z oczekiwaniami jego uczniów. Tak? Oni cały czas się zastanawiali, rozczarowywali, nie wiedzieli, o co chodzi z tym, co on robi, ale mieli wiarę, bo ufali mu i szli za nim. Więc to jest pierwsza rzecz, to zrozumienie, że wiara nie jest jakimś przekonaniem siebie, że coś się wydarzy, ale jest ufnością Bogu. I dalej, teraz jeżeli patrzymy znowu na ten moment, unieść się i rzuć w morze, to tak się stanie, jeżeli powiecie tej górze, to znowu jest to nawiązanie do wersetów ze Starego Testamentu. I jest to znowu nawiązanie z kolei do księgi również jednego z proroków, do księgi proroka Zachariasza. Prorok Zachariasz prorokował do właśnie Żydów, którzy właśnie powrócili z niewoli babilońskiej. Tak? Zaczęli odbudowywać świątynię, księga Ezdrasza, Nechemiasza. Jeżeli poczytacie te księgi, to zobaczycie, że przy tej ich pracy odbudowywania miasta, świątyni, mnóstwo przeszkód ich spotykało. Tak? Okoliczni ludzie, mieszkańcy, narody sprowadzone do Izraela przez królów babilońskich sprzeciwiały się temu, co oni robili. Ciągle coś im stało na drodze. I w czwartym rozdziale prorok Zachariasz w jednej z wizji mówi do Zarobabela, do księcia izraelskiego, który był jednym z przywódców tych właśnie ludzi, którzy odbudowywali świątynię. I mówi w szóstym, siódmym wersecie, mówi tak. Takie jest słowo Pana do Zarobabela. Nie dzięki sile i nie dzięki mocy, lecz dzięki mojemu duchowi, mówi Pan zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro? Przed Zarobabelem staniesz się równiną. On umieści kamień na szczycie wśród okrzyków. Jakże piękny, jakże piękny. Tak samo jak przyszedł Jan, on przyszedł po to, żeby wyrównać drogę Panu, tak? Zlikwidować i mówił, każde wzniesienie zostanie wyrównane, każde obniżenie, po to, żeby Bóg mógł, żeby Jezus, tak, w tym momencie, o którym mówił Jan, mógł przyjść i wykonać swoją misję. I w tym kontekście znowu użycie tego właśnie mogło wywołać takie dwa skojarzenia. Jedno, czy przede wszystkim jedno to, że ta góra, to nie chodzi o górę w sensie dosłownym, ale chodzi o wszelką przeszkodę, która stoi na drodze Bożego planu, który ma się wypełnić. Tak? O wszelką przeszkodę, która stoi na drodze Bożego planu. Więc nie chodzi tu o sztuczki z górami, drzewami, czy różne jakieś wielkie znaki, które może chcielibyśmy robić jako ludzie wierzący, ale chodzi o to, że czyli czytając ten fragment, zobaczylibyśmy, że Jezus mówi do swoich uczniów tak naprawdę, że jeżeli zaufacie, jeżeli wasza ufność do mnie będzie pełna, to przez modlitwę będziecie w stanie usunąć każdą, nawet największą przeszkodę, która stanie przed wami na drodze temu, co chce uczynić Bóg. Taki drobny niuans znaczenia, tak? Czyli nie chodzi o to, że nam się zamarzy przerzucanie gór, ale też obietnica i wcale nie gorsza, że tak powiem, bo w całym tym naszym myśleniu najważniejszy powinien być Bóg, tak? Najważniejszy jest Bóg. I On zrobi to, co zechce. Jakkolwiek my będziemy płakać, pościć, modlić się, przekonywać siebie o tym czy innym, to Bóg uczyni to, co uzna za słuszne. Ale przez modlitwę możemy pewne przeszkody usunąć, jeżeli one są rzeczywistymi przeszkodami. Wiecie, kiedy tak myślałem też o tym, to stanął mi przed oczami król Dawid. Pamiętacie tę sytuację, kiedy urodziło się to jego dziecko z Betrzebą i zachorowało, miało umrzeć. I Dawid płakał, pościł, aż się wszyscy, tak robił to intensywnie, aż się wszyscy przestraszyli, że doprowadzi się do śmierci przez to, że nie je, przez to, że nie śpi, przez to, że trwa na modlitwie, tak? Ale kiedy dziecko umarło, wszyscy myśleli, no to teraz dopiero się zacznie. Jak on tak rozpaczał, kiedy dziecko żyło, to co się wydarzy, kiedy ono umrze? Ale kiedy dziecko zmarło, Dawid wstał, umył się, zjadł, można powiedzieć tak kolokwialnie, ogarnął się i powiedział, dopóki ono żyło, mogłem pościć się, modlić, bo być może Bóg chciałby je uzdrowić. Ale kiedy Bóg postanowił, że odeszło, to w zasadzie to jest wola Boża, chwała Bogu. Tak? Tak miało być. Teraz już nie ma sensu poszczenie, płakanie i tak dalej. To był właśnie wyraz wiary i zaufania w tej sytuacji Dawida do Boga. Tak? I podobnie, myślę, jest w ogóle w naszych życiowych sytuacjach. My powinniśmy intensywnie modlić się, pościć, zwracać się do Boga w różnych przypadkach, ale ostatecznie to Bóg decyduje, co się wydarzy. Ostatecznie to Bóg decyduje, co się wydarzy. Czy ta góra zostanie usunięta? Jeżeli to jest góra, która stoi na przeszkodzie Bożych planów, to ona zostanie usunięta. Zostanie przerzucona w morze. Ale jeżeli to jest coś, co Bóg postanowił i co chce wykonać, to wtedy również, ile byśmy nie pościli, ile byśmy nie płakali, to niczego nie zmieni, to raz. A dwa, musimy właśnie zaakceptować tą Bożą wolę. Więc ta obietnica tutaj raczej odnosi się do tego, czy Bóg obiecuje to, że przez intensywną modlitwę, z wiarą, z zaufaniem do Boga, będziemy w stanie oczyścić drogę dla Bożych celów, jeżeli to są Boże cele. To nie jest obietnica, że my będziemy w stanie zrobić to, co nam do głowy przyjdzie albo co nam się zechce, tak? Ale jest to obietnica, że Bóg usunie wszelką przeszkodę z naszej drogi. I tak jak tutaj, w tym kontekście też Jezus, można powiedzieć, z dnia na dzień spowodował to uschnięcie drzewa, które było symbolem tego, co ma się wydarzyć z Izraelem. Tak? Że Izrael ma zostać, znowu pójść na wygnanie. znowu ma dokonać się sąd, który dokonał się w 70 roku, została znowu zniszczona świątynia, później kolejne powstanie i w ogóle Żydzi zostali usunięci ze swojej ziemi. Czyli nastąpiło to, co Jezus tutaj zapowiedział w taki symboliczny sposób. I znowu, dlaczego to nastąpiło? Dlatego, że widzimy ten na kolejny fragment. Kiedy Jezus przyszedł do świątyni, to faryzeusze, przywódcy narodu przyszli i powiedzieli, jakim prawem w ogóle tutaj nauczasz, tak? Ten, który przyszedł jako król Mesjasz po to, żeby odnowić Izraela, spotyka się z przywódcami Izraela, którzy kwestionują w ogóle jego prawo do tego, że może cokolwiek zrobić. Innymi słowy, odrzucają jego samego. I cała ta wymiana zdań jest istotna w tym sensie, że to, czego może nie widzimy, a jest w tym wszystkim jeszcze ten element, że gdyby ci faryzeusze przyznali, że Jan, to, co robił Jan, było z nieba, to tym samym przyznaliby to, kim jest Jezus. Tak? Dlatego, że to Jan prorokował o Chrystusie, mówił, to jest baranek Boży, który idzie za mną. To jest ten namaszczony Izraela, który przychodzi, żeby wypełnić Bożą wolę. Więc Jezus, zadając pytanie o tym, czy chrzest Jana był z nieba, czy był od ludzi, stawia ich również przed taką konsekwentną decyzją. Gdyby powiedzieli, że chrzest Jana był z nieba, musieliby konsekwentnie stwierdzić, że on ma prawo do tego, co robi. On ma prawo do nauczania w tej świątyni. On ma prawo, miał prawo do oczyszczenia tej świątyni. On jest Mesjaszem, królem. Więc automatycznie stawia ich przed decyzją, czy przyjmą go, czy odrzucą. I oczywiście to, co widzimy tutaj, oni, tak jak czytaliśmy w tym psalmie, mają swoje zamysły serca. Nie chcą powiedzieć tak, nie chcą powiedzieć nie, bo żadna z tych odpowiedzi nie pasuje do ich planu, tak? Do tego, co oni chcieliby, żeby się wydarzyło. Nie mogą powiedzieć tak, bo przyznają, że Jezus jest Mesjaszem. Nie mogą powiedzieć nie, bo ludzie ich ukamieniują, bo ludzie szanowali Jana i uważali go za proroka. Ale automatycznie stawiają się w pozycji tych, którzy odrzucają tego króla, który miał przyjść. Odrzucają to przyjście Bożej obecności, na którą jakby teoretycznie czekali. I dalej czytamy znowu kolejną życiową ilustrację, czy życiową przypowieść o dwóch synach. Jak myślę, że jak ktoś ma dwoje przynajmniej dzieci, to dobrze wie, że to jest bardzo życiowa sytuacja, tak? Gdzie mówi się jednemu idź, odkurz, i on mówi tak, już idę. I nigdy tego, zwłaszcza ta część przypowieści jest życiowa, nie? Że mówi się idź, zrób, i on mówi tak, już zrobię, i później to trwa. Chwała Bogu, jak jest ta druga sytuacja, tak? Też kiedy mówi nie, ale idzie i robi. I znowu, no pytanie jest oczywiste, czy te fragmenty są w pewnym sensie, nie ma co tutaj wyjaśniać. Jest oczywiste, ten, kto wykonał Bożą wolę, jest ten, który być może mówi nie, ale rzeczywiście idzie i robi. Winnica znowu jest oczywiście takim symbolem starotestamentowym Izraela. Tak? Izrael był często przedstawiany właśnie jako winnica, jako zresztą dalej będą przypowieści o dzierżawcach winnicy i ta winnica często powraca. I Izrael był tym synem Bożym, tak? Izrael siebie postrzegał, naród izraelski, jako synów Bożych. I znowu Jezus pokazuje im ich prawdziwe serce, obnaża to, co w nich jest. To, że mówią tak, zrobimy, ale tak naprawdę poza słowami, poza jakimś takim ogólnym wyznaniem, że są ludem Bożym, ten owoc nie jest wydawany. Owoc posłuszeństwa Bogu. To po co istnieją, tak? Tak jak drzewo istnieje po to, żeby wydać owoce, tak samo Izrael miał istnieć po to, żeby ogłaszać Bożą chwałę narodom, żeby głosić, pokazywać to, kim jest Stwórca innym i przez to przyciągać inne narody do Boga. Natomiast ponieważ zamiast posłusznymi byli nieposłuszni, to niestety tego owocu nie mogli wydać i nie wydali. I była to ich wina, była to ich decyzja, tak jak widzimy znowu w tym dialogu z Janem. Więc efektywnie to, co Jezus robi, czy tak jak widzimy, jak to przedstawia Mateusz w Ewangelii, jako król, to jest przede wszystkim ogłasza sąd Izraelowi. Nie w taki sposób bezpośredni, ale ci, którzy tego słuchali i dalej, kiedy będziemy czytać te przypowieści o uczcie weselnej, o dzierżawcach winnicy, to są wszystko przypowieści, które mówią o tym, że Izrael znowu pójdzie na wygnanie, że Izrael zostanie odrzucony, jeżeli nie przyjmie znowu tego, którego posłał Bóg. Co to wszystko znaczy dla nas? Bo okej, dla Izraela to było coś bardzo ważnego wtedy. Czy ma to jakieś przełożenie na dzisiejszy jakby na nasze czasy? Myślę, że jedna z takich rzeczy, do których chciałbym nawiązać, może ona nie wynika bezpośrednio z tego wszystkiego, ale chciałbym nawiązać do tego, że w dzisiejszych czasach mamy taki, czasami w niektórych środowiskach, zwłaszcza mamy taki powrót do fascynacji Izraelem. I są różne książki, różne pomysły na to, jak na ten Izrael dzisiaj, w dzisiejszych czasach patrzeć. Natomiast to, co mówi Biblia, to ona właśnie zaczyna od tego, że Jezus wygłosił sąd. Izrael został osądzony. Jezus, tak jak Jeremiasz, zwiastował sąd i zniszczenie. Ale nie był to sąd i zniszczenie ostateczne. Jak z każdego wygnania istniała możliwość powrotu i tą możliwością powrotu jest Jezus Chrystus. Tak samo dla nich, jak i dla nas. Dlatego mówienie o tym, że są jakieś dwa Boże narody, my jako Kościół i Izrael jako Boży naród, jakby nie trzyma się kupy tak naprawdę w świetle Nowego Testamentu. List do Efezjan, drugi rozdział, bardzo wyraźnie mówi, że Jezus z dwóch uczynił jedno. Jest tylko jeden Boży naród. Nie ma dwóch Bożych narodów. Nie ma różnicy. Z dwóch zostało uczynione jedno w Jezusie Chrystusie. Obietnice Starego Testamentu wypełniły się w Chrystusie, tak mówi list do Hebrajczyków. Dlatego dzisiaj wertowanie Starego Testamentu i szukanie, budowanie jakichś eschatologicznych o końcu świata, obietnic i szukanie to, co się dzisiaj dzieje w polityce, w tym, co mówili prorocy Starego Testamentu, moim zdaniem to jest trochę odwracanie uwagi od tego, co ważne i zwracanie je na to, co tak naprawdę mało się Biblii trzyma. To jest moje osobiste zdanie. Rozumiem, że ktoś może mieć inne i chętnie posłucham argumentacji, dlaczego tak jest, ale wydaje mi się, że tak jak mówię, to się nie trzyma razem kupy. To znaczy, Paweł mówi, że Izrael będzie zbawiony, będzie przez to, że uwierzy w Jezusa Chrystusa, nie innym sposobem niż ktokolwiek z nas. Dlatego, że w Chrystusie jest powrót z wygnania, w Chrystusie Bóg odbudował wszystko do relacji z sobą i ktoś powiedział kiedyś, Stary Testament jest mapą terenu, który już przeszliśmy. Jest, to już mamy za sobą. Kiedy przyszedł Jezus, on mówił, że cały Stary Testament wskazuje na Niego przyjście, na to, co On miał uczynić. Teraz mamy nowy teren do przejścia i Nowy Testament jest takim początkiem mapy, takim fundamentem, który pozwala nam zastartować do przodu. Więc budowanie jakichś przemyśleń na temat tak zwanego końca świata w oparciu o teksty Starego Testamentu, dopasowywanie dzisiejszych wydarzeń i polityki do tego wszystkiego, jeszcze raz mówię, moim zdaniem nie trzyma się kupy. Jest ciekawym zajęciem, na pewno jest ciekawym zajęciem, natomiast powiedziałbym z mojej perspektywy mało pożytecznym. Jeszcze o tym pewnie może będziemy mówić przy tych kolejnych przypowieściach. Na razie tylko tak wstępnie. Druga rzecz, cóż to dla nas znaczy? Tak, te teksty były skierowane do Izraela, ale jednocześnie mają odniesienie też do nas. Tak? Przez analogię w liście do Rzymian możemy przeczytać w 11 rozdziale, 20-21 werset, Paweł mówi o Izraelu, słusznie zostały odłamane z powodu braku wiary, w sensie Izrael właśnie został odłączony od tego pnia. Ty zaś trwasz dzięki wierze, mówi do pogan. Nie miej jednak o sobie zbyt wysokiego mniemania, ale się bój. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, może i ciebie nie oszczędzić. Tak? Więc przez analogię my jako Kościół musimy myśleć o tym, czy jesteśmy drzewem, które wydaje owoce. I nie mówię tu w jakichś takich, nie mówię tutaj w kontekście, kochani, jakby, nie wiem, utracenia, nieutracenia, zbawienia, czy jakkolwiek tam kto chciałby to przywiązać do czego, ale mówię to w kontekście takim, że jeżeli jesteśmy Kościołem, to jesteśmy drzewem, które musi wydać owoc. Musi wydać owoc. Jeżeli popatrzymy na Kościół znowu, i teraz mówię Kościół jako nawet jako zbór, jeżeli popatrzymy do Księgi Objawienia, to widzimy tam 7 zborów, do których Jezus miał wiele różnych rzeczy do powiedzenia, i dobrych, i złych, i ostrzeżeń również, tak? I wiemy, że dzisiaj te kościoły chyba nie istnieją, większość z nich przynajmniej. Ich nie ma. Także Kościół nie jest czymś, co trwa wiecznie, aczkolwiek wierzę, że może trwać wiecznie, jeżeli będzie wydawał owoc. Tak, w takiej mikroskali Kościół musi też wydawać owoc. Musi być pewien, że nie jest drzewem albo uschłym, albo takim, na którym są liście i stwarza pozory tego, że żyje. Ale jeżeli nie wydaje owocu, to również jakby nie ma sensu jego istnienie. Jeżeli Kościół ma być synem, który mówi: tak, Panie, przyjdź królestwo Twoje, ale później robi swoje, to też jest podobnie jak Izrael, jest bezużytecznym narzędziem. Więc Kościół musi wydać owoc, Kościół musi być tym, do czego musi być ludem Bożym, bo Kościół nie jest niczym innym niż takim samym ludem Bożym, jaki miał być Izrael. Ma podobne zadanie, ma być królewskim kapłaństwem, ma być tymi, którzy kierują ludzi ku Bogu. Musi wydawać owoc w różnych dziedzinach, tak? Bo czasami możemy, myślę, że musimy na to spojrzeć szeroko. Musi być miejscem z jednej strony tak, odzwierciedlenia Bożego charakteru, Bożej łaski, Bożej świętości, ale musi być też miejscem, do którego przychodzą, znowu korzystając z tej metafory, przychodzą ci głodni. Tak jak Jezus tu czytamy, był głodny i poszedł szukać owocu, do którego przychodzą ci głodni, ci spragnieni i znajdują tam coś, co zaspokaja ich głód i pragnienie. Musi być swego rodzaju szpitalem dla nas wszystkich. Szpitalem, który leczy nasze serca i leczy je z tej zakamieniałości, która jest naszą podstawową chorobą. Ważne jest czasami, strasznie dużo modlimy się o, mam nadzieję, ale czasem modlimy się o uzdrowienia, tak, o bóle nóg, rąk, karków i różnych innych rzeczy, ale z perspektywy takiej, jak jestem w kościele 20 lat, to mam często wrażenie, że te nasze serca są dużo bardziej chore i dużo bardziej potrzebują uzdrowienia niż te nasze bolące nogi i karki, i ręce i różne inne rzeczy. I nie mówię, że tego nie trzeba, ale tak naprawdę to, co wymaga, to, co jest trwałym i prawdziwym uzdrowieniem, to jest uzdrowienie naszego serca. Kiedy z kamiennego staje się, z zatwardziałego staje się miękkie. Kiedy jest sercem takim, jakie Bóg ma. Sercem, które ma w sobie świętość, ale też łaskawość, miłosierdzie i odzwierciedla Boży charakter. Także my jako Kościół, nasza wiara, znowu Kościół, korzystając z kolei z tej metafory, Kościół musi być tymi, którzy poprzez wiarę, poprzez ufność Bogu usuwają góry, które stoją na drodze Bożego planu. Tak? Bóg cały czas realizuje swój plan tego, żeby objawić się temu światu, żeby zmienić ten świat. Znowu mitem jest myślenie, że Bóg chce, żebyśmy dotrwali do śmierci, poszli do nieba i tam już wszystko będzie fajnie. To jest niebiblijny mit, który często gdzieś tam w naszej podświadomości jako chrześcijan krąży. Wcale nie. To, czego chce Bóg, to, żeby Boży naród zmienił Boże stworzenie. I oczywiście Bóg sam do tego przyłoży ręki, bo nie jesteśmy tego w stanie zrobić, ale Boży naród ma taki cel, zmieniać rzeczywistość. przemieniać ten świat, w którym żyjemy. To są owoce, które mamy wydawać. Owocem nie jest to, że staniemy w niedzielę i zaśpiewamy wszyscy razem ładnie czy mniej ładnie, już tam jak nam pozwolą talenty, ale owocem jest to, że mamy wpływ, że przemieniamy rzeczywistość, że przemieniamy ludzkie serca, że przemieniamy swoje serca i swoje myślenie. Także miejmy to wszystko na uwadze, dlatego że to nie jest taka odległa rzeczywistość. Niedawno z kimś rozmawiałem, zaczęliśmy wspominać różne o jakichś tam zborach nawet w Polsce różnych i ktoś tam mówi, a ten zbór już nie istnieje. A tamten zbór to w zasadzie tam ostatnie kilka osób przeniosło się tam gdzieś 20 kilometrów dalej do innego miejsca i ten też już nie istnieje. Także to nie jest nierealne, że kościoły przestają istnieć, że zbory przestają istnieć. To jest realne. Myślę, że nie wiem, nie znam szczegółów, nie znam historii, ale być może dlatego, że nie były w stanie wydać owocu. Być może, nie wiem. Oczywiście też musimy taką jedną rzecz, kiedy się nad tym zastanawiałem, musimy też zrozumieć taką rzecz, że wydanie przez zbór owocu to jest wydanie owocu też przez każdego z nas. Dlatego, że tylko, że całość wyda owoc, kiedy każda część wyda owoc. Tak? Więc to, kiedy każdy z nas wyda owoc tu, to nasz zbór wyda owoc w tym mieście. Kiedy nasz zbór wyda owoc w tym mieście i inne zbory w innych miastach wydadzą owoc, to Kościół Chrześcijan Baptystów wyda owoc w tym kraju. Tak? Musimy rozumieć, że to jest wszystko, zaczyna się właśnie od nas, naszego serca, naszego funkcjonowania i idzie w górę i wydaje lub nie wydaje. Nie wydaje danego owocu. Więc to nie jest odpowiedzialność jakaś taka nasza zbiorowa, czyli wszystkich i nikogo. To nie jest odpowiedzialność tam starszych zboru, czy pastora, czy kogokolwiek, ale to jest odpowiedzialność każdego z nas. Wydać owoc na różnych poziomach. Owoc i ten Ducha Świętego, i owoc w byciu częścią Kościoła przez te dary, talenty i to, co Bóg w nas włożył, żeby Kościół mógł funkcjonować, bo Kościół to my, a nie ten budynek czy jakiś abstrakcyjny byt prawny. Tak? Kościół jest realny. Kościół to siedzi koło ciebie w tej chwili. Chyba, że siedzisz koło pustego krzesła. Ale gdzieś tam obok siebie my jesteśmy Kościołem. Ten Kościół musi wydawać owoc. Kochani, bądźmy więc zachęceni do tego i rozmyślajmy na tym, módlmy się, zastanawiajmy się nad naszym owocem, żebyśmy mogli jako Kościół być również owocni, być miejscem Bożej chwały, Bożej przemiany i Bożego działania. I niech nasze modlitwy usuwają góry. Te góry, które stoją na drodze Pana, nie na naszej własnej, prywatnej drodze, ale przed Bogiem. Amen.